Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 63. Z tego nagrania dowiesz się, jak poprzez dietę poprawić wygląd twojej cery. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla ciebie. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witaj w 63. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Tak, któż z nas nie chciałby wyglądać młodziej? Pewnie większość, chociaż jestem pewien, że znajdą się również osoby, które chciałyby być starsze. Pamiętam, jak byłem wczesnym nastolatkiem, to chciałem być starszy, wręcz dorosły. To samo obecnie czasem mówią moje nastoletnie dzieci, że już nie mogą się doczekać, gdy będą dorosłe. Tak, no ale z tego co wiem, po mailach, które do mnie piszecie, po komentarzach, które choć rzadko, ale pojawiają się pod podcastami, moi słuchacze to osoby raczej bardziej dojrzałe, już nie nastolatkowie. W tej grupie ludzi diametralnie zmienia się optyka i z mniejszą lub większą nostalgią wspominamy czasy, gdy na głowie nie mieliśmy tylu obowiązków, gdy życie było bardziej beztroskie. No ale nie tylko. Szczególnie zerkając rano w lusterko, prędzej czy później odkryjemy, że nasza skóra nie wygląda już tak gładko, jędrnie i pięknie, jak to miało miejsce kilkanaście lat temu. Jednak, jak się okazuje, wcale nie musimy biernie się na to godzić. Możemy między innymi poprzez właściwe wybory żywieniowe troszkę ten proces spowolnić. W skrajnych przypadkach, gdy ktoś przez dłuższy czas ewidentnie zawalał sprawę, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, zmiana diety może ten proces nawet trochę cofnąć. O tym, jak się do tego zabrać, rozmawiam dzisiaj z Agatą, specjalistką od edukacji żywieniowej, dietetyczką i psycholożką. Agata jest autorką książek o zdrowym gotowaniu, prowadzi programy telewizyjne Rewolucja na talerzu i Szczypta smaku w TVN Style. Zapraszam do wysłuchania. Witam Cię, Agata, serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Bardzo proszę, przedstaw się słuchaczom mojego podcastu.
Nazywam się Agata Ziemnicka-Łaska i jestem dietetyczką i psycholożką.
Dietetyczką i psycholożką, to bardzo ciekawe połączenie.
Nie ukrywam, że niespełnienie dietetyczne moje powodowało, że wybrałam tę psychologię zaraz jeszcze na studiach dietetycznych i jakoś mi się wydaje, że tego się po prostu nie da nie robić razem. W sensie, że to nie działa. Po prostu samo powiedzenie ludziom, co powinni jeść, jest kompletnie nieskuteczne, dlatego ta psychologia jest tak ważna, bo najpierw trzeba zrobić miejsce na dobre emocje, żeby w ogóle zacząć mówić o jedzeniu. Jeżeli się tego nie robi komplementarnie, to po prostu ta skuteczność jest dużo niższa. Więc dla mnie połączenie jest w ogóle jakieś absolutnie oczywiste.
Tak naprawdę większość z nas przez skórę czuje, co powinniśmy jeść, a czego nie, ale jedna rzecz to czuć, a druga to dokonywać właściwych wyborów i mieć motywację, aby je dokonywać.
Dokładnie tak. I rzeczywiście większość ludzi, z którymi się spotykam, dokładnie wie, co jeść, tak jak powiedziałeś. I to może być intuicyjne, czyli przez skórę, a może też być po prostu przeczytane w czasopismach, teraz te czasopisma kobiece. Ja nie mówię nawet o gazetach takich specjalistycznych, ale kobiece czasopisma piszą bardzo, bardzo rzetelne, bardzo dobre artykuły, więc my tak naprawdę wiemy, co jeść i znamy te nowoczesne trendy, tylko jest tak, że jedzenie jednocześnie robi ogromnie dużą pracę dla nas emocjonalną, czyli albo nas pociesza, albo nas wzmacnia, bo jesteśmy zmęczeni, albo jest takim sposobem, żeby się trochę ukarać, albo żeby się wynagrodzić i pocieszyć. Więc tak naprawdę poza dobrym śniadaniem, owsianką i dobrym lunchem, którym jest sałatka, potem dochodzi do takiej eksplozji emocji jedzeniowych wieczorem, gdzie pochłania się po prostu tysiące kalorii, żeby właśnie sobie trochę coś zagłuszyć albo coś zastąpić emocjonalnego. I to jedzenie w ogóle ma kompletnie inną wartość, nie jakościową, tylko jakby emocjonalną. I dlatego jest potrzebny ten psycholog.
Dobrze. A oprócz tego, że to jedzenie ma tę wartość emocjonalną, zaspokaja jakieś nasze potrzeby, nagradza nas, karze, to bardzo mocno wpływa na naszą kondycję fizyczną, między innymi na kondycję skóry i włosów. I temat dzisiejszego odcinka podcastu to jest właśnie, w jaki sposób poprzez dietę możemy sprawić, abyśmy wyglądali lepiej i lepiej się czuli. I takie pierwsze pytanie, dlaczego wraz z upływem czasu Od pewnego wieku nasza skóra i włosy wymagają więcej troski, aby wciąż wyglądać dobrze. Co takiego się z nimi dzieje, że skóra przestaje być elastyczna i pojawiają się na przykład zmarszczki?
No, tutaj na bardzo wielu poziomach, ale na takich najprostszych i najbardziej podstawowych, to dzieje się tak, że ta skóra, która jest tak ładnie napięta w młodości, jest napięta, na zewnątrz wygląda tak napięta, ale w środku, zaraz pod tą powłoką skóry, są białka, które w bardzo istotny sposób tę skórę jakby naciągają, wypełniają. I to jest, oczywiście mówię o kolagenie, mówię o elastynie. I na skutek jakby naszego dojrzewania, a potem dorosłości, a potem starzenia, hormony, które też wpływają na produkcję tych białek, wydzielane są w coraz mniejszej ilości, stopniowo i stopniowo. Dlatego to jest tak, że jakby coraz mniej mamy tych stabilnych rusztowań pod tą powłoką skóry i przez to dzieje się tak, że naturalnie ta skóra po prostu nie jest w stanie osiągnąć takiej elastyczności, bo nie ma budulca. To jest jeden aspekt, czyli i hormony, i budulec. Trzeci aspekt jest taki, że jesteśmy w trakcie tego życia wielokrotnie nastawieni, albo właściwie ustawieni głową do słońca, czyli na skutek jakiegoś takiego zmęczenia słonecznego, poparzeń nawet. Jedno poparzenie w życiu wystarczy, żeby skóra nie wyglądała już tak dobrze do końca życia. Mówię o poparzeniu twarzy. I najzwyczajniej w świecie ta skóra nie jest w stanie się regenerować po na przykład trzech, czterech bardzo silnych i nadmiernych ekspozycjach na słońce bez filtra. Więc nawet jeśli ktoś ma lat 30 i ta skóra powinna jeszcze dobrze wyglądać, to już może jakby przedwcześnie starzeć się przez te fotoekspozycje, a jak ma się tych lat 60, no to już jest tych ekspozycji znacznie za dużo. Więc to kolejna rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że ciało dużo gorzej sobie radzi z wiekiem, z takimi deficytami niezbędnych składników, których nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć. Mam tutaj na myśli tłuszcze. Jest ten zestaw kwasów NNKT, czyli tych niezbędnych właśnie, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które jeżeli nie zostaną dostarczone z pożywieniem, to nie będą w stanie na przykład zbudować chociażby dobrze komórki, która wysycona tłuszczem, gromadzi wodę w środku, bo tłuszcz z wodą się nie lubią, więc jeżeli otoczka komórki jest dobrze zbudowana, czyli my dobrze jemy, czyli dobrze się odżywiamy wystarczająco, no to ta woda w komórce sobie siedzi. I na skutek tego niedoboru przez lata tych kwasów tłuszczowych, a nadmiaru tych kwasów, które na przykład są prozapalne, czyli kwasów omega-6, bo zazwyczaj ta dieta niestety nie jest dobrze ustalona, jeżeli nie suplementujemy i nie dbamy o te proporcje, no i coraz mocniej, coraz dłużej robi się stan zapalny, a coraz mniej jest tego naprawczego składnika w omega-3, więc jest bardzo wiele czynników. Wiesz, jest też tak, że ludzie wraz z wiekiem mają często problemy ze snem, czyli jakby budzą się w nocy i gorzej zasypiają. To ma ogromny też wpływ na skórę, więc tych czynników jest tak naprawdę bardzo dużo, ale te kluczowe to myślę, że te, które wymieniłam.
Króciutko podsumuję. Pierwszy to jest budulec, czyli wspomniałaś tu o kolagenie, elastynie. Tak. Drugi to hormony, które w inny sposób się zachowują wraz z wiekiem.
Ale ilość, tak, dokładnie. Tak.
Kolejne to poparzenia słoneczne. Wspomniałaś jeszcze o deficycie składników odżywczych, na przykład kwasów omega-6.
Omega-3, omega-6 za dużo, omega-3 za mało.
A tak. Dobrze, to teraz pochylmy się nad dietą. Co powinno się znaleźć w diecie naszej, aby spowolnić te procesy, aby sprawić, aby ta skóra jak najdłużej wyglądała jak najlepiej?
Rzeczywiście, chyba żeby wiedzieć, co jeść, trzeba trochę wiedzieć, po co. A jakby myślę, że kluczowe jest to, że rzeczywiście, jeżeli skóra budowana jest przez białka, między innymi i przez tłuszcze, no to te białka i tłuszcze muszą się znaleźć w naszej diecie po to, żeby ten budulec codziennie w możliwie częstych posiłkach był dostarczany. To jest jedna rzecz i zaraz ją rozwinę. A druga to antyoksydanty, dlatego że skóra ma naprawdę niewyobrażalnie bliski kontakt z byciem zadbaną i zdrowo wyglądającą i koreluje to nieprawdopodobnie z ilością antyoksydantów, które przyjmujemy. To jest taki trochę zastrzyk, bo jakby my nie potrzebujemy tych antyoksydantów do życia aż tak bardzo, natomiast bez nich skóra będzie się starzeć przedwcześnie, szczególnie jak się mieszka w mieście, które jest tak szczególnie jak na przykład teraz narażone na smog przez tyle tygodni. Więc wracając do pierwszej części, budulec skóry to są białka i tłuszcze. I teraz te białka, co to w ogóle, jakby jak, co to w ogóle znaczy jeść te białka? Białka są budulcem też układu odpornościowego, i mięśni, i kości, i hormonów, i enzymów. Więc na przykład przy niedostatku białka w diecie nie do końca organizm sobie poradzi, żeby tak rozlokować w ciele, żeby wszystkim wystarczyło. I zazwyczaj jakby wysyła to białko do tego najbardziej potrzebującego i skóra wtedy traci. Białko to jest rzecz prosta tak naprawdę w dostarczeniu, ale często jednak pomijana. Gdzie mamy białka? Dobre białka to są takie białka, które nie niosą przy okazji w tym produkcie zbyt dużej ilości tłuszczu zwierzęcego i zbyt dużej ilości kalorii. Czyli na przykład genialne białko jest w jajach, świetne białko jest, jeżeli ktoś jej nie jest wegetarianinem, w białym mięsie, czyli w drobiu po prostu chudym. Bardzo dobre białko jest w strączkach, bardzo dużo też witamin i minerałów one mają, czyli soczewica, ciecierzyca, fasola i wszystkie siostry i bracia roślin strączkowych. No i jest też w czerwonym mięsie, które jest teraz rekomendowane w minimalnej ilości, więc zaznaczam tylko, ale wcale nie uważam, żeby to było dobre źródło. No i oczywiście, jeżeli ktoś je to w nabiale, bo nabiał też, tak jak na przykład twarogi, ma bardzo dużo białka. No i jakby pamiętamy o tym, żeby to się przewijało w naszej diecie, przynajmniej na śniadanie, obiad, kolację, po to, żeby i hormony budować, które bardzo wpływają na wygląd skóry. No i budować w ogóle samą strukturę tej skóry, a to jest dużo naprawdę, bo to są 2 metry kwadratowe skóry, w sensie to jest naprawdę duży obiekt do odżywienia. I to są te białka. One są jakby najmniej znaczące i najmniej spektakularne, ale jednak kluczowe i podstawowe i dlatego od nich zaczynam, bo to proste w wykonaniu.
Ja ci to przerwę. Ja mam wrażenie, że w takiej typowej diecie to chyba białka nie brakuje. Może to kwestia jest jakości tych białek, natomiast ja mam wrażenie, że większość z nas to jest troszeczkę nawet przebiałczona w tej chwili. Nie wiem, co o tym sądzisz.
Wiesz, myślę, że jak weźmiemy sobie dietę takiego klasycznego Polaka, który je te schabowe i te wędliny, to tak. Natomiast jak sobie myślę o tym nowoczesnym sposobie odżywiania, takim w miarę uważnym i też może bezmięsnym, to jednak się okazuje, że na śniadanie jest owsianka, na drugie śniadanie jest sałata i gdzieś pojawia się jakaś ryba albo mięso na kolację. I ostatecznie, jak sobie tak, wiesz, analizuję w moim gabinecie, gdzie przychodzą warszawiacy, jest to jakaś tam specyficzna grupa oczywiście, to w 80-90% osób białka jest za mało.
To ile tego białka powinno być tak konkretnie?
Wiesz co, zalecenie troszeczkę zależy od aktywności fizycznej, bo w Polsce zaleca się 0,8 grama na kilogram masy ciała, co jest bardzo małą ilością, czyli jak ważysz 100 kg, to 80 dziennie. Natomiast ja raczej rekomenduję 1 gram. A jeżeli zaczynasz aktywność fizyczną, nawet taką 3 razy w tygodniu po tam godzinę lekko, to można już nawet spożywać 1,2. 1,2, przepraszam. Więc nie uśredniam tego, że dla kobiety tyle, dla mężczyzny tyle, no bo to wszystko zależy od wagi, ale zazwyczaj jest tego za mało. I jeżeli jest dużo, to wtedy zawsze jest dużo tłuszczów, bo to zazwyczaj pochodzi z mięsa. Więc no rzeczywiście trzeba być uważnym na jakość i na ilość. Czyli ci, którzy jedzą za dużo, powinni zweryfikować, w czym to białko podają, a ci, którzy jedzą za mało, dodać. To raczej tak.
Czyli zwracać uwagę na takie białka, które mają mało kalorii i mało tłuszczów.
Tak, produkty bez nadmiernej ilości tłuszczu i produkty bez nadmiernej ilości kalorii i żeby to białko nie było na jeden posiłek całe, tylko żeby były dodane te białka do co najmniej 3 posiłków w ciągu dnia, a nie że tylko na obiad.
No właśnie, i tu też cię zapytam, bo ja spotkałem się z taką teorią, żeby rano jadać więcej węglowodanów, a białka bardziej wieczorem, po to, żeby podczas snu ten organizm się regenerował. Co o tym sądzisz?
Uważam, że świetnym jest niejedzenie węglowodanów na noc, dlatego że one wybudzają nawet do tego stopnia, bo one po prostu pobudzają układ krwionośny, bo wypływa cukru we krwi dużo i można nawet przerywać sobie jedzeniem nadmiernym węglowodanów sen. Natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żeby te węglowodany były głównym pożywieniem na śniadanie, bo one powinny być, one są niezwykle ważne, żeby odżywić mózg, ale tym białkom daje miejsce, dlatego że dobry, syty posiłek śniadaniowy wpływa potem bardzo mocno na wybory kolejnych posiłków, a bardzo się tak zdarza często, że przy samych węglowodanach bądź minimalnej ilości białka, jak na przykład nie, dodajesz 2 orzechy do owsianki, która jest na przykład na wodzie, to wiesz, sytość po prostu jest krótka. To na 60-70 minut jesteś najedzony, a potem znowu chce się jeść, a białko powoduje tak długi proces rozkładania nam w układzie pokarmowym, że po 2-3 godzinach człowiek czuje się dopiero jakoś tam głodny i Ja bym tutaj te białka bardzo pozostawiła. Ja nie chcę w ogóle namawiać do diety wysokobiałkowej, tylko do tego, żeby tych białek po prostu nie eliminować. Więc węglowodany i białka na śniadanie zapraszamy, a na kolację same białka. Z warzywami, nieograniczoną ilością warzyw.
Tak, dobrze, to przeszliśmy przez białka i drugi składnik tej diety to tłuszcze.
Tak, i te tłuszcze to już jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o skórę. Dlatego, że tłuszczu jemy bardzo dużo. I jemy tych tłuszczów za dużo zdecydowanie, dlatego ta otyłość w Polsce rośnie. I te tłuszcze są zazwyczaj albo zwierzęce, albo niestety są to roślinne przetworzone kwasy trans. Jedne i drugie są w nadmiarze. Trans to w ogóle są kompletnie niepotrzebne i szkodliwe, a nasycone są w porządku, tylko zazwyczaj pojawiają się w dwukrotnej ilości względem zapotrzebowania. Kluczem jest tutaj wprowadzenie tłuszczów, które robią w organizmie takie piękno, jak ja to nazywam, czyli nie budują wielkich pup, brzuchów i podbródków, tylko jakby budują układ nerwowy i budują właśnie tę dobrą, piękną skórę. I oczywiście wpływają na jakość całego życia, ale rzeczywiście jest ogromny deficyt tych kwasów omega-3. Mam na myśli tłuszcze pochodzenia roślinnego. Są to tłuszcze z orzechów, tłuszcze z oliwy, z olejów wszelkiego rodzaju. Oczywiście tam nie na zimno, bo to spożywanych. I mam na myśli morskie ryby, które są bardzo trudnym tematem. Jakby ciężko jest w jakikolwiek mądry sposób odpowiedzieć, jakie ryby, gdzie kupować. No
Tak.
ale jakbyśmy się nie wdrażali tak bardzo mocno, bo jakby trudno jest mówić o każdym aspekcie zdrowego jedzenia, no to te morskie ryby tak globalnie, gdyby mieć dostęp do dobrych, robią bardzo dobrą robotę. I ten tłuszcz, te kwasy omega-3 i ten tłuszcz właśnie pochodzenia rybiego i roślinnego powoduje, że skóra jest piękna. Na to trzeba czekać oczywiście kilka miesięcy, zazwyczaj 3-4 miesiące wymaga po zmianie diety oczekiwanie na taki faktyczny rezultat w skórze, bo ciało wcześniej dozna już jakby zadowolenia. Natomiast jest to ogromnie istotne właśnie między innymi po to, żeby obniżać te prozapalne skłonności omega-6, którego jest znacznie więcej w diecie, nawet zdrowej. I powiem Ci, że właściwie tak naprawdę to wydaje mi się, że nie ma sposobu, szczególnie u osoby, która się na przykład nie odżywiała dobrze przez lata, żeby bez suplementacji tych kwasów omega-3 jakoś sobie poradzić, bo po cokolwiek nie sięgniesz poza olejem lnianym, to tych kwasów omega-6 też zawsze trochę sobie dostarczasz w pożywieniu. Więc ja nawet rekomenduję spokojnie tę suplementację przez jakiś czas, żeby tak trochę wyrównać, a potem bardzo się starać, żeby te tłuszcze się pojawiały. Z tłuszczami jest tylko taki kłopot, że one jednak wymagają pewnego ograniczenia ilościowego, no bo jednak łyżka oliwy od 3 łyżek oliwy różni się naprawdę rozmiarem w roku, rozmiarem plus w ciągu roku, ale no jeżeli to się jakoś robi z sensownym takim no jakby ograniczeniem ilościowym, to przynosi super efekty i też przede wszystkim dla układu nerwowego, samopoczucia i tak dalej. To jest drugi kawałek, który warto.
Jeśli chodzi o oleje, to wybieramy te, które mają jak najwięcej kwasów omega-3, czyli oleje roślinne, na przykład olej lniany, spożywane na zimno, ewentualnie ryby morskie, tutaj z takim zastrzeżeniem, no jeżeli mamy dostęp do takich dobrych ryb morskich.
Tak, olej rzepakowy też jest dobry, on też ma dość dużo kwasów omega-3, nasz polski naprawdę bardzo dobry olej i oliwa z oliwek też bardzo dobra, tylko że olej ma jeszcze dodatkowo witaminy, więc on nawet więcej daje niż oliwa. Natomiast takie czyste same omega-3 są w lnianym tylko i bardzo namawiam do lnianego oleju, bo naprawdę jest świetny, jeszcze do niego wrócę, mam nadzieję, jak dojdziemy do warzyw, żeby dodawać go do soków.
Chyba tam jeszcze całkiem dobrze wypada olej z orzechów włoskich.
Tak, ja w ogóle jestem wielką fanką, żeby oleje zmieniać, czyli trzymać się takiego klasycznego swojego właśnie albo oliwy, albo rzepakowego, a poza tym zmieniać i dolewać sobie z pestek dyni, z orzechów laskowych, z orzechów włoskich, żeby po prostu urozmaicać ze względu na inne substancje. Natomiast te omega-3, no to tutaj trzymamy się lnianego. Śledzik z olejem lnianym niekoniecznie na Wigilię, no.
Jak najczęściej.
Tak jest, jak najbardziej. No i to jest jakby drugi kawałek, czyli te kwasy omega-3 i w ogóle dobre tłuszcze, ale jednocześnie trzeba tutaj powiedzieć o tym, trochę tak jak ty zakontrowałeś białka, to ja bym chciała zakontrować, że tłuste produkty mają negatywny wpływ na skórę, czyli jedzenie nadmiernej ilości tłustych produktów. Mogą być to tłuste słodycze, pełne tłuszczu, mięso, które jest jeszcze oczywiście z jakiegoś tam takiego chowu hodowlanego. One wpływają na skórę bardzo negatywnie, więc ten tłuszcz robi bardzo dobrze, ale może też robić bardzo źle, obciążając skórę i organizm.
Dobrze, ja tylko doprecyzuję. Tłuszcze działają źle, ale wszystkie tłuszcze, czy tylko te nasycone zwierzęce?
Nie, nie, no wiesz, najgorzej działają kwasy trans, czyli przetworzone tłuszcze roślinne. One działają najgorzej na cały organizm, bo ciało w ogóle nie wie, co z nimi robić, bo one są jakimś kompletnie nowoczesnym bytem, tak jakby jeść kalosze i tak trochę się zgromadzą w tej jamie brzusznej, bo nie wiadomo, co z nimi robić. A tłuszcze nasycone w odpowiedniej ilości jedzone są w porządku, tylko że jeżeli je się ich za dużo, to one zaczynają organizm zbyt obciążać, no i przynoszą też ogromną ilość kalorii. Więc tłuszcze nasycone w bardzo sensownym umiarze, a kwasów trans w ogóle, no.
Tak, jak mówiliśmy o diecie, to wspomniałaś jeszcze oprócz białek i tłuszczy, wspomniałaś o antyoksydantach.
No i teraz właśnie, słuchaj, jest najważniejszy kawałek skóry, ponieważ tak naprawdę te budulce i te tłuszcze, o których powiedziałam, one robią całemu ciału bardzo dobrze i są ważne, i skóra bez nich nie da rady, ale jednak daje. Natomiast antyoksydanty to jest taki absolutny must eat dla skóry. No bo jakby dzieje się tak, że na skutek w ogóle życia, oddychania, aktywności fizycznej i mieszkania w mieście, ilość wolnych rodników w naszym ciele wydziela się w ogromnej ilości, oczywiście. I ta skóra, ze względu na to, że jest zewnętrzną barierą, dostaje ciągle po łapach. W sensie ona naprawdę najbardziej jakby cierpi na tym, co się dzieje i w ogóle w czym my teraz żyjemy. I w związku z tym my musimy nie tylko jeść antyoksydanty, ale my musimy jeść ich bardzo dużo, jeść je uważnie i rzeczywiście dbać o to, żeby one były w organizmie. I antyoksydanty to jest w ogóle banalny zestaw. W sensie to jest witamina C, witamina E, beta-karoten, to jest miedź, selen i cynk i wszystkie składniki, wszystkie produkty, które je zawierają, jedzone w dużej ilości spowodują, że temu ciału po prostu będzie dobrze i że ono nie odczuje tego umęczenia, zanieczyszczenia i na przykład przetrenowania, bo to nawet ten sport może zaszkodzić. No i teraz, co to w ogóle znaczy, bo tych produktów jest tak strasznie dużo i tak trochę wszyscy pytają, że tak naprawdę to ile trzeba tego jeść? Jeść trzeba jak najwięcej i trzeba sobie po prostu ułożyć w głowie taką zasadę. I ja proponuję jakby też tak sobie to trochę podzielić, że jakby te wszystkie warzywa i owoce podzielić sobie na kolory, czyli jakby pierwsza grupa, która najskuteczniej i najsilniej działa na skórę, to są warzywa zielonolistne. Mam tutaj na myśli wszystkie w ogóle warzywa zielone, plus te, które mają liście zielone, czyli mówimy o botwinach, jarmużach, brokułach, kapustach, rzepach, liście rzepy, liście buraczków, rukiew, koper, mięta, bazylia, pokrzywa, wszystkie sałaty, rukole, roszponki, wszystko, co po prostu ma zielony kolor, bo ten zielony kolor też jako barwnik daje nam antyoksydacyjne właściwości po zjedzeniu. No i teraz kłopot jest taki, że jak się zapyta takiego człowieka z ulicy, ile on zjadł tych zielonych liści, no to on w tygodniu powie, tam no, pięć tej sałaty do tej kanapki, o ile jest fajnym, zaangażowanym człowiekiem. A jednak no, to się po prostu nie da. W sensie ja jestem dietetyczką bardzo świadomą i naprawdę trudno jest w dużej ilości spożywać te zielone rzeczy, bo one są wymagające, trzeba zawsze do nich dodać sos albo jakiś nabiał albo coś. Więc rozwiązaniem na te zielone rzeczy, bo to, że zielone zdrowe, to wszyscy wiemy, tylko myślę, że właśnie kluczowe jest tutaj, co tu zrobić, żeby je zjeść. Proponuję. Jestem zakochana w tym i to naprawdę od bardzo wielu miesięcy już działa, nawet chyba lat można liczyć. Zielone soki warzywne. Wrzucamy wszystko, co jest w lodówce. Od cykorii przez sałatę, które cztery listki zostały i się nie możemy zlitować nad nimi ich zjeść. Wrzucamy wszystko, seler naciowy, właśnie jarmuż czy szpinak, to co jest też sezonowe, to co się da. Dodajemy troszeczkę jakiegoś, nie wiem, jabłka, na przykład połówkę, żeby tylko posłodzić delikatnie, a nie przesładzać. I taki czysty, zielony, warzywny sok daje gwarancję, że skóra naprawdę będzie wyglądała bardzo ładnie, choćbyśmy spali od drugiej do piątej tylko i choćbyśmy nawet palili papierosy. W sensie to naprawdę ogromnie ratuje. No i tam jest taka ilość tych substancji, no, że nie da się tego zjeść według mnie, nawet jak się jest super zaangażowanym w wege, z jakimś freakiem. Więc to jest moja propozycja na zielone i w ogóle na warzywa. No i więc wypity sok to już jest jakby odhaczona wielka szczepionka na skórę. Druga grupa to są po prostu kolorowe warzywa. Każdy kolor, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, to jest inna jakby szczepionka dla nas od natury, żeby dobrze wyglądać, już abstrahując od tych wszystkich czynników, że się po prostu zdrowiej i lepiej czujemy, ale skupiając się tylko na skórze. Więc dobrze jest robić też tak zakupy, żeby poza pomidorami i marchewką kupować jeszcze inne warzywa, takie co może rzadko jemy, jakieś bakłażany, bo są fioletowe, i jakieś papryki we wszystkich kolorach. I wszystko, fioletowe i rzodkiewki, jak tylko się da. I nadmiar tych warzyw stawiać sobie na blacie kuchennym i popatrzeć na nie cały czas, bo im więcej tych warzyw na blacie, tym więcej my ich zjemy. Było takie badanie robione bardzo ciekawe, że na blatach kuchennych grupa ludzi miała gazowane słodkie napoje, druga grupa nie miała nic, a trzecia grupa miała warzywa i owoce. I ci z owocowymi napojami słodkimi, gazowanymi mieli chyba z 5,5 kg więcej, a ci, którzy mieli warzywa, chyba ważyli niecałe 3 mniej od średniej, więc jak to leży przed nami, to się po to po prostu sięga. Więc kluczem nie jest wielka wiedza, ani jakieś wielkie przekonanie, że to robi, tylko po prostu zakupy. Takie wcale nie bogate, tylko różnorodne, czyli można kupić same sezonowe polskie produkty, które po prostu mają różne kolory. Się po prostu z litości, z szacunku do własnych pieniędzy i własnych dziur w rękach od przegniecionych tych siatek, po prostu się to zjada. I to jest tak jakby mój sposób, żeby wyglądać ładnie. Rzeczywiście zrobić dobre zakupy warzywne i owocowe. Jeśli chodzi o owoce, to jest jednocześnie bardzo łatwe i bardzo trudne, no bo jednak sezonowość owoców też bardzo nas ogranicza, ale wspaniałe są, naprawdę wspaniałe propozycje mrożonych owoców. W tym roku w ogóle pojawiły się naszej znanej polskiej firmy na H, genialne mieszanki i genialne borówki i porzeczki i wiśnie i naprawdę jest, można to po prostu sobie wieczorem odmrozić i następnego dnia zjeść, nie wiem, śniadanie z jakimiś tam borówkami czy porzeczkami. I ten owoc też w różnorodnych kolorach i w różnorodnej tam ilości robi bardzo dużo dla skóry. Szczególnie te wszystkie jagodowo-aroniowe, niezmiernie bogate w antyoksydanty. No i to już, słuchajcie, gdyby tak naprawdę to zrobić, co już powiedziałam, to już jest super. A oprócz tego możemy jeszcze dodać orzechy, które też mają dużo antyoksydantów, czerwone wino, zielona herbata i niezmiernie bogate w antyoksydanty kakao. I też jest taka śmieszna rzecz a propos skóry, bo wszyscy zawsze mówią, że przecież od kakao ma się te tak zwane wypryski, ale wiele badań zostało zrobionych i to nie kakao jakby powoduje, tylko cukier w słodyczach, więc spokojnie kakao takie z miodem posłodzone na wodzie albo mleku roślinnym, jeżeli komuś szkodzi krowie, można pić jako źródło długowieczności i pięknej skóry.
Czyli jeśli chodzi o antyoksydanty, no to stawiamy na warzywa, przede wszystkim zielone, im więcej, tym lepiej. I twój taki sposób, żeby ich spożywać więcej, to po prostu robić z nich soki. Druga grupa to są warzywa kolorowe. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś, żeby wybierać różne kolory, bo to są takie szczepionki, które natura dla nas przygotowała i układać je gdzieś na widoku, żeby im częściej będziemy na nie patrzeć, tym więcej będziemy ich zjadać. Ostatnia rzecz to owoce. Zimą możemy spokojnie posiłkować się owocami mrożonymi, które też mają dużo tych składników odżywczych. Ale ja mam takie pytanie odnośnie tej pierwszej grupy, te warzywa. Ty powiedziałeś, że twój pomysł to są soki. A czy smoothie zielone to też jest dobry pomysł?
No wiesz, to smoothie to nawet lepszy pomysł, dlatego że z soku rzeczywiście większość tego budulca rośliny, czyli błonnika, zostaje w naszym koszu, a smoothie zabiera. Oczywiście one są trochę podzielone, te liście, więc ten błonnik nie jest aż tak efektywnie działający, ale na pewno jest to bardzo dobry pomysł i ja tam jakoś mocno z tym kombinuję i ze smoothie na śniadanie i z sokiem na potem. Jedno drugiemu w ogóle nie przeszkadza, więc smoothie jak najbardziej, wszelkie kombinacje, jeszcze jak się doda tego trochę kurkumy i jakiś kardamon albo cynamon, żeby jeszcze to podkręcić, to już w ogóle jakiś szczyt szczęścia. Chciałabym zakończyć, ale nie mogę, bo muszę powiedzieć jeszcze o dwóch bardzo ważnych rzeczach, o piciu wody, które jest tak banalne, że właściwie nie będę rozwijać, po prostu ta woda jest niezbędna, nie ma tego, kwiatki nie rosną, dzieci się nie rozwijają, nasza skóra też więdnie, ale tylko jakby żeby to padło. I jeszcze jest bardzo ważna, ogromnie ważna rzecz, czyli kiszonki. Trzonki, które są symbolem w ogóle dobrej flory bakteryjnej, tej dobrej mikrobioty, już teraz mówi się w tej chwili pewnie, jak większość ludzi, którzy słuchają tego podcastu, to wiedzą, żeby dbać o te bakterie, żeby jeść te cykorie i te siemienia lniane po to, żeby robić ten prześcieradło dla bakterii, które są w kiszonych produktach. Zwykłe ogórki i kapusta wystarczą, ale kisić można wszystko. No a jeżeli ktoś rzeczywiście czuje, że jest pomocy antybiotykoterapii i ta skóra cierpi, a jeszcze jak antybiotykoterapia związana ze skórą, no to już w ogóle, to też proponuję po prostu probiotyki sobie pobrać przez chwilę i potem mocno utrzymywać i dbać. Kefirami też oczywiście można, jeżeli ktoś nabiał, bo to jest też ogromnie ważne i to bardzo wpływa na skórę. Te dobre, zdrowe, wykarmione dobrze jelita. I to wszystko.
Jak mówiłaś o tych produktach spożywczych, to mi jeszcze przez głowę przeszło słowo kolagen, bo właśnie często spotykałem się z opiniami, że żeby mieć zdrową skórę, to trzeba spożywać produkty z kolagenem.
No właśnie, tylko one są takie dość wymagające.
Tak, po pierwsze, że są wymagające, po drugie, one są tylko odzwierzęce.
No, straszliwie tłuste, no.
Takie naturalne pytanie się nasuwa, co z osobami, które nie jadają mięsa, wegetarianie, weganie.
Wiesz co, no, myślę sobie, że jeżeli jest tak, że organizm jest dobrze prowadzony, czyli nie jest bardzo obciążony i w miarę wyspany i dość zróżnicowana jest ta dieta, to ten kolagen, no, on naturalnie się po prostu tworzy w naszym organizmie, że jakby nie do końca trzeba jeść go jakby w wersji, że od kogoś zebrany jest ten kolagen, czyli na przykład tutaj nie wiem, w postaci nóżek czy jakichś innych galaret, bo one jakby są wiesz, dla stawów też rzeczywiście bardzo zdrowe. Natomiast wyszłabym w to, żeby po prostu dbać o dobre białko, że jakby kiedyś na świecie nie było przecież, wiesz, kolagenu w postaci właśnie galaretek mięsnych, a czy tam parówek, bo to tam też nawet w tych parówkach jakieś części zwierząt pomielone. No i jakoś wszyscy to przeżywali i ta skóra pewnie była w znacznie lepszej formie niż nasza, bo jesteśmy bardziej skatowani tym złym powietrzem i stresem niż brakiem kolagenu, więc organizm sobie go produkuje, więc jakoś bym tak się uspokajała raczej. Jeśli ktoś ma naprawdę bardzo mocne problemy ze stawami, to wtedy bym rozważała sama nawet zjedzenie tych jakichś przedziwnych zestawów w galarecie, a dla skóry ona sobie poradzi, tylko trzeba po prostu jej dać odpoczynek w innych aspektach.
Dobrze. Wspomniałaś, że prowadzisz gabinet. Rozumiem, że pomagasz osobom między innymi z problemami skórnymi. Powiedz, z jakimi problemami ludzie najczęściej przychodzą do ciebie?
Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy i nasuwa, to niezadowolenie z braku napięcia okolic ud i brzucha. Czyli jednak zazwyczaj skóra pojawia się w kontekście celulitu, braku jędrności i takiego trochę, że kiedyś miałam lepsze nogi i lepszą pupę, bardziej napiętą. I to jest jakby oczywiście związane z odchudzaniem, niezadowoleniem, albo też z jakimiś zaburzeniami widzenia własnego ciała, zupełnie niezwiązane ze skórą tak naprawdę. Zdarzają się też pacjenci z łuszczycą, zdarzają się osoby, które mają alergie, takie po prostu od jedzenia, a zdarzają się osoby, które mówią, że po prostu czują, że wysychają od środka, czyli po prostu z taką przedwcześnie starzejącą się. Ale muszę ci powiedzieć, że temat skóry się pojawia jakoś tak trochę drugorzędnie, czyli rzadko się tak zdarza poza łuszczycą na przykład, że ktoś do mnie przychodzi mówiąc, mam ogromny kłopot i potrzebuje diety pod wygląd skóry, pod zdrowie skóry. Że czasem to się pojawia u rodziców, którzy przychodzą z moimi dziećmi. Ja się w ogóle dziećmi nie zajmuję, więc to są tylko takie przy okazji, że atopowe zapalenie skóry i co jeść. I ogromne zainteresowanie oczywiście kobiet w ciąży, żeby nie było rozstępów i żeby rzeczywiście nadać temu ciału elastyczności. Natomiast zazwyczaj ta skóra się pojawia trochę w takiej drugiej rozmowie, że jakby niezadowolenie z tych zmarszczek, że to jest taki trochę kłopot na poziomie estetycznym bardziej, z nie do końca uświadomionym wpływem diety. Tak zupełnie, jakby, że to raczej ja wyciągam, że możemy tutaj popracować, niż że ktoś się zgłasza, chyba że jest to taka jawna, opisana dermatologicznie choroba, której można pomóc. Natomiast jak to jest takie trochę właśnie starzenie albo jakieś objawy trądziku, to szczerze mówiąc, to tak jakby sobie ludzie nie uświadamiali, no. Tak to raczej wygląda. Więc myślę, że jeszcze daleko, dużo przed nami.
Bo wspomniałeś, że część z tych problemów może mieć podłoże dietetyczne, bo nawet ludzie nie są świadomi, że taki związek może być.
Oczywiście, wiesz, na przykład trądzik, to nie jest tak, że ktoś się rodzi z tendencją do trądziku. Oczywiście, że może tak być, że nie wiem, ma takie akurat pH, bo żyje w takim akurat środowisku, że akurat te bakterie zwilgotną na przykład i przeprowadził się z suchego klimatu i te bakterie mu się jakoś zdecydowanie łatwiej namnażają, ale to my się nie rodzimy z tendencją do trądziku. Trądzik się dzieje na skutek zaburzeń odżywiania, w sensie, że chociażby za mała ilość tłuszczu może wywołać trądzik, co jest w ogóle absurdem, bo nadmierna produkcja sebum, w sensie organizm jest tak nieochroniony przez własny tłuszcz budulcowy, że produkuje to sebum w nadmiarze, żeby się ochronić przed utratą wody ze środka, co w ogóle nikt by na to nie wpadł, że za mało tłuszczu może spowodować wypryski, bo to się zazwyczaj uważa, że ta skóra tłusta, znaczy, że za tłusto jem. Więc bardzo duży jest wpływ jedzenia. Niewystarczająca ilość wody i niewystarczająca ilość tych kwasów tłuszczowych powoduje, że właśnie skóra jest zbyt sucha i szorstka. Bardzo dużo oczywiście też kosmetyki robią, jeżeli są za intensywne, ale jeżeli nawet weźmiemy sobie takiego człowieka, który odżywia się tak zwanym nie tylko śmieciowym jedzeniem, ale takim trochę restauracyjno-knajpianym, nieuważnym, to ilość konserwantów, ilość soli, ilość kwasów trans powoduje, że ta skóra wygląda po prostu bardzo źle i dochodzi albo do wyprysków, albo do takiej nadmiernej wrażliwości już na poziomie naczyń krwionośnych, że taki duże zaczerwienienia i takie podrażnienia tej skóry. I naprawdę to wszystko wynika z diety. To trądzik różowaty, przecież to dokładnie bardzo podobne. Oczywiście za tym wszystkim też stoją jakieś emocje, bo przy trądziku różowatym też bardzo stan emocjonalny robi, ale no, przy dobrym jedzeniu na pewno i przy dobrym na przykład zadbaniu o poziom, o jakość pracy naczyń krwionośnych, chociażby w tych takich kapilar delikatnych w skórze, no na pewno to mniejsze objawy będą, więc skóra pokazuje natychmiast, masz trądzik, coś źle robisz, masz wypryski, nie wiem, takie czerwone krostki, coś źle robisz. Jeżeli skóra się przedwcześnie starzeje, na pewno coś źle robisz. Więc myślę dlatego właśnie, że tak nie docenia się, jak bardzo ta skóra komunikuje jakieś swoje potrzeby, a my traktujemy to jako, nie wiem, no w sensie, że wiatr przywiał nam trądzik, no, że trochę to
Tak.
tak niezależnie zupełnie od stanu zdrowia i stanu odżywienia, no.
Mówiłaś o tej diecie, co powinniśmy jeść, a czego unikać. W kontekście zachowania skóry w dobrej kondycji, czy ta dieta powinna się jakoś z wiekiem zmieniać? Nie chodzi o to, czy 20-latka i 60-latka co powinna zmienić w swojej diecie, aby dalej jak najbardziej dbać o swoją skórę, między innymi.
No, 20-latka na jej szczęście, bo jest zajęta cudownym przeżywaniem swojego młodego życia, nie musi robić nic. Natomiast 30-latka, bo tak czy inaczej, jakby ta skóra będzie wyglądała pięknie. Natomiast 30-latka już może, no jakby najważniejsze dla tych 30 plus, bo to jakby im więcej lat, tym trzeba mieć przede wszystkim więcej pokory do tego, że ten czas mija i te białka po prostu inaczej działają, i hormony też. I że naturalnym jest, że jakby na przykład melanocyty w skórze jakby gorzej działają, więc zaczynamy mieć plamy i zaczynamy siwieć. I jakby nie da się zatrzymać tego procesu, bo to po prostu jest tak naturalne, jak to, że po tym jak powstanie 6 kwiatków, w następnym roku powstają 4. No, jakby zupełnie to jest normalne, więc jakby najkluczowe w tym wieku jest to, żeby po prostu pokora się pojawiła, że się inaczej nie da, ale żeby zrobić wszystko, żeby zatrzymać takie zależne na przykład od środowiska procesy starzenia, czyli no, nie palić papierosów. No, jakby to na przykład jest totalnie istotne w takim życiu i w higienie. Natomiast w diecie to bardzo dbać o wodę, bardzo dbać o sen. No, dietę traktuję jako taki podstawowe życie, czyli sen też włączam tutaj do mojego kawałka. No i jak największą ilość tych antyoksydantów. Oj, przepraszam, bo to się włączyło. Więc jak największą ilość antyoksydantów i starać się po prostu tak, że 30-latka, która widzi, że ta skóra się trochę zmienia, ale jeszcze nie tak bardzo, będzie dbała, ale 60-latka czy 50-latka, która zdecydowanie bardziej to odczuwa, ma też świadomość w ogóle zdrowotną inną, więc ona będzie dodawała do tego soku jeszcze ten olej lniany i jeszcze kapkę kurkumy. I to wszystko, chociaż kurkuma nie ma w ogóle znaczenia na starzenie, ale ma bardzo duże znaczenie na przykład antyzapalne. Coraz większa uważność, ale ja też wierzę jakoś mocno, że ta intuicja taka cielesna daje nam takie sygnały, że 20-latka czego by nie robiła, i tak będzie dobrze wyglądała, ale na pewno 30-latka już może bardzo dobrze wyglądać w wieku 40 lat, jak będzie rzeczywiście robiła trochę tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. A 60-latka, naprawdę myślę, że też ważne są takie rzeczy jak odstresowywanie się, w sensie, że mindfulness, teraz jest bardzo jakaś popularna joga twarzy, żeby starać się po prostu jak najwcześniej się da w tym kołowrotku życiowym, dzieciowym, pracowym wyciszać. I myślę, że to się może zacząć, jak się skończy 30 lat. Tak spokojnie mówię też to do siebie oczywiście. I nie ma takich znaczących rzeczy, że tutaj jeszcze dołóż. No, na pewno te estrogeny robią bardzo dużą pracę i tabletki antykoncepcyjne też wpływają w jakimś sensie na te zmiany hormonalne. I ta soja też i fitoestrogeny sojowe mogą mieć jakiś tam pomysł na to, żeby uspokajać te buzujące na początku, a potem słabnące hormony. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo indywidualne i nawet się nie odważę tutaj generalizować, co powinno się. Ale na pewno zacząć po prostu jak najbardziej o siebie dbać i z wiekiem, myślę, to nabiera jakby głębi i pokory też, że fajnie o siebie dbać jedzeniem, bo właściwie cóż więcej można dla siebie zrobić poza czytaniem książek, spacerami, bo się już po prostu tak strasznie nie pędzi, jak się ma te tam 70 plus pewnie. Więc po prostu uważność przez cały czas na to jedzenie i to będzie, no myślę, że trzeba także akceptować siebie, że akceptacja i takie lubienie siebie bardzo dużo robi. Nie jest to dietetyczna rada, ale jednak jestem psychologiem.
Bardzo ładnie to podsumowałaś. Zaczęłaś od tego, żeby jednak uzbroić się w pokorę, że ten czas jednak upływa, ale również wspomniałaś o takiej mądrości organizmu i uważności, że czym jednak jesteśmy starsi, tym bardziej dbamy o siebie i pewnie robiąc ten poranny smoothie albo sok, będziemy więcej tych zielonych listków dodawać, aby no jakoś powstrzymać te procesy starzenia i jednocześnie czuć się ciągle dobrze.
I to naprawdę działa, naprawdę, naprawdę. To jest niezwykłe, że picie tych soków przez tydzień, dwa, trzy, a potem cztery, nagle dostaje się takiego, nie wiem jak to nazwać, ale to nie jest kop energetyczny, ale jakby sama świadomość karmienia się przez tyle tygodni czymś tak dobrym i zdrowym i to, co się dzieje w ciele od tego, coś takiego bardzo dobrego się zadziewa. Widzę to u moich pacjentów, że ten sok po prostu tak, to jest takie uziemienie. Jakby w życiu dzieje się mnóstwo trudnych, dobrych, nowych rzeczy, a ten sok jest takim, dobra, jestem na tratwie i po prostu nigdy się nie utopię, bo mam tu moje koło ratunkowe, jest ten sok, żyję. I to jest naprawdę niezwykłe, więc bardzo, bardzo namawiam do soków i do smoothie oczywiście.
Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Agata. Jakbyś tak mogła w jednym zdaniu podsumować, taka jedna najważniejsza rzecz dotycząca dbania o cerę, to co by to było?
Po wypiciu wody z cytryną rano, spróbuj tak układać swój talerz, żeby natura mogła cię zrobić piękną, czyli połóż tam po prostu masę dobrych i pięknych, kolorowych warzyw i sama od środka też zaczniesz tak dobrze wyglądać. I bardzo lub to ciało, bo ono jest twoje i jedyne i będzie wszystko dobrze.
Świetnie, bardzo Ci dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję też.
Już po nagraniu, gdy się rozłączyliśmy, Agacie przypomniała się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: cukier i produkty go zawierające. Jeżeli zależy Ci na wyglądzie Twojej skóry, cery, to omijaj te produkty szerokim łukiem. Cukier ma niszczący wpływ na skórę, w bardzo przyspieszonym tempie ją postarza, a dodatkowo może powodować wypryski. Od siebie dodam, że odstawienie cukru wpłynie pozytywnie nie tylko na twój wygląd, ale również na zdrowie. Wracając jeszcze do odbytej rozmowy, są dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić ci uwagę. Zdrowe roślinne tłuszcze, które są niezbędne m.in. do odbudowy błon komórkowych, co ma bezpośredni wpływ na wygląd skóry. My w naszej domowej kuchni nie używamy już oleju rzepakowego. Wiem, że ma on bardzo korzystny bilans kwasów omega-3 do omega-6, jednak mało kto pamięta, że jest to roślina dość mocno zmodyfikowana przez człowieka. Chodzi o zawarty w nim kwas erukowy, który jest toksyczny i działa prozapalnie. Obecnie uprawiane, zmodyfikowane odmiany rzepaku mają już bardzo mało tego kwasu erukowego, jednak ciągle on się tam znajduje. Do tego dochodzi fakt, że ludzie, aby zmniejszyć ilość tego kwasu przy rzepaku, dość mocno majstrowali, więc rzepak nie jest już naturalną rośliną, przynajmniej dla mnie. Dlatego olej rzepakowy zniknął z naszej kuchni. Jeśli chodzi o tłuszcze spożywane na zimno, to w naszej domowej kuchni króluje przede wszystkim olej lniany. Ja go osobiście kupuję co 2-3 tygodnie na lokalnym targu od pana, który za pomocą prasy samodzielnie go wyciska. Można przyjść z własną butelką, powąchać, posmakować i jak już odpowiada, przelać z wielkiej bańki. Smakuje naprawdę wybornie. Używamy też oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno, tak zwane extra virgin, trochę oleju z ryżu. Sałatki czasem doprawiamy olejem z sezamu, ale to w bardzo, bardzo małych ilościach. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to spożywanie białka. Super, że Agata wspomniała rośliny strączkowe jako bardzo dobre źródła białka. Natomiast, no może ja jestem specyficzny, jednak ja nie dokładam białka do każdego posiłku. Szczególnie rano. Cała nasza rodzina jada głównie węglowodany złożone typu owsianka, ryż brązowy, kasza jaglana, kasza orkiszowa, okraszone na przykład musem owocowym albo mlekiem roślinnym, czasem z dodatkiem miodu. I wiesz co? Wcale, ale to wcale po takim posiłku szybko nie jestem głodny. Podobnie moja żona Tatiana i dzieci. Po takiej owsiance czy kaszy jaglanej spokojnie przez 3 godziny czuję sytość i nie ciągnie mnie do lodówki czy do innych przekąsek. Inną rzeczą jest to, że ludzie często mylą głód z pragnieniem. Zaskoczony? Większość ludzi po prostu za mało pije. Na to Agata też zwracała uwagę, choć nie było już czasu, aby to rozwinąć. Każdy z nas powinien na dobę wypijać minimum 30 ml wody na każdy kilogram swojej wagi. Czyli taka osoba z wagą, dajmy na to 70 kg, powinna wypijać dziennie 2 litry wody. Uwaga, wody, nie kawy, nie herbaty czy sklepowych soków, bo one de facto odwadniają, a nie nawadniają. 2 litry wody na dobę i to minimum, bo jak pracujesz fizycznie albo przebywasz w wysokiej temperaturze otoczenia, to ta ilość powinna odpowiednio wzrosnąć. I wiesz co, zrób taki eksperyment. Zadbaj o to, aby codziennie wypijać taką ilość wody. Tylko pamiętaj, aby pić między posiłkami minimum 30 minut przed posiłkiem i minimum godzina, 2 godziny po posiłku. Jak zrobisz taki eksperyment, zobaczysz, o ile mniej wtedy zjesz, o ile rzadziej będziesz czuć głód. Oczywiście takie regularne picie czystej wody ma zbawienny wpływ również na inne aspekty twojego zdrowia, ale to już temat na zupełnie inną audycję. Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli Ci się podobało, to będę bardzo wdzięczny za pozostawienie krótkiej recenzji i opinii w serwisie iTunes. Dzięki takim recenzjom mój podcast jest wyżej notowany w rankingach iTunes i łatwiej jest mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Zapraszam również do odwiedzenia strony www.więcejnizdrowożywianie.pl/współpraca, pisane bez polskich liter i bez pasji, gdzie znajdziesz zadania, profile kompetencyjne osób, których obecnie poszukujemy do współpracy. Chodzi o tworzenie treści i na naszego bloga. W kolejnym odcinku podcastu będziemy kontynuować tę wiosenną tematykę związaną z dbaniem o naszą urodę. Następny odcinek audycji będzie o zdrowych, ekologicznych środkach czystości i kosmetykach. Ale to nie wszystko. Nie skończy się na samej teorii. Do podcastu zaprosiłem praktyków, którzy już od wielu lat takie sposoby z powodzeniem stosują w swoim domu i o nich opowiedzą. Ale to nadal nie wszystko. Będzie o tym także, jak te wspaniałe, ekologiczne środki samodzielnie przygotować w swoim domu. Dowiesz się m.in., dlaczego włosy się przetłuszczają i jak zrobić tzw. detoks włosów. Detoks włosów, czyli taką kurację, dzięki której włosy praktycznie przestaną się przetłuszczać. To tylko namiastka praktycznych informacji, jaka czeka Cię w kolejnym odcinku podcastu. No, mam nadzieję, że wystarczająco zachęciłem moje wspaniałe słuchaczki, no i słuchaczy, do ściągnięcia i przesłuchania kolejnego odcinka, który pojawi się właśnie, pojawi się już niebawem. A na dzisiaj to już wszystko. Było mi szalenie miło gościć w Twoim domu, samochodzie, sali ćwiczeń, pracy, gdziekolwiek mi słuchasz. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!